Dlaczego część ludzi nie ma pracy?
Zaczynamy przesłuchanie. Dzisiaj będzie profesor zeznawać na temat pracy i dochodów. Pytanie jest proste. Dlaczego część ludzi nie ma pracy?
A, chodzi wam o bezrobocie, tak?
Tak.
W gospodarce rynkowej mamy nie tylko rynek towarów, ale również rynek pracy. Praca też jest w pewnym sensie towarem. Ma swoją cenę, jest podaż pracy i popyt na pracę.
To ma sens.
Podaż pracy to liczba ludzi, którzy są gotowi pracować. Oczywiście przy płacy, którą oferują firmy. A popyt na pracę to liczba pracowników, których pracodawcy chcieliby przy tej cenie pracy zatrudnić.
Czyli praca to zwykły towar? Jak pietruszka? A mówił profesor, że to magiczna substancja do tworzenia wartości.
No, oczywiście nie. Praca nie jest towarem jak każdy inny. Chodziło mi tylko o to, że dla pracy również istnieje rynek, na którym styka się podaż z popytem i ustala się cena.
No dobrze, ale jak to działa? Gdzie w Polsce znajduje się ten rynek?
Rynek pracy to nie jest żadne konkretne miejsce. Pracownicy i firmy, czyli pracodawcy, zawierają miliony dobrowolnych umów o pracę, oczywiście jeśli dojdą do porozumienia co do warunków, czyli głównie co do ceny. Jak zsumować te umowy dla całego kraju, to wychodzi łączna podaż pracy i łączny popyt na pracę. Jeśli podaż jest większa od popytu, a więc część szukających pracy nie może jej znaleźć, mamy do czynienia z bezrobociem.
Cena pracy? Czyli co konkretnie?
Właśnie.
Płaca?
No, oczywiście. Cena pracy to po prostu płaca. Kiedy mamy bezrobocie, firmy nie muszą się wysilać, bo ludzie i tak będą zadowoleni, jak znajdą robotę, choćby za dość niską płacę.
No ale zaraz, coś tu nie gra. No przecież płace są na różnym poziomie, w różnych firmach i na różnych stanowiskach. A profesor mówi o jednej cenie pracy.
No jasne. Konkretne płace zależą od wielu czynników. W rzeczywistości nie mamy w Polsce jednego rynku pracy, ale cały szereg rynków.
Naprawdę? No. Nie wiem.
Osobny dla programistów, osobny dla lekarzy, osobny dla niżej wykwalifikowanych pracowników budownictwa. Ale też mamy rynki regionalne. Dlatego w uproszczeniu mówimy o polskim rynku pracy i przeciętnej polskiej płacy.
A między krajami ludzie mogą się przenosić? Bo wtedy byłby jeden globalny rynek pracy z podobnymi płacami.
Emigracja zarobkowa, bo o tym mówimy, prawda? Jest głównie spowodowana różnicami w wysokości przeciętnych płac, wynikającymi z różnego poziomu rozwoju gospodarczego krajów. Ale globalnego rynku pracy nie ma.
Nie ma?
Nie ma. No, może z wyjątkiem wybranych grup zawodowych, na przykład najwyższej klasy specjalistów.
Aha, czyli jest.
Ludzie są gotowi podjąć każde ryzyko, byle dostać się do kraju, w którym można znaleźć lepsze życie.
No tak.
Wielu mieszkańców Afryki ryzykuje życiem, żeby dotrzeć do Europy i uciec przed głodem. A biedni Meksykanie przekradają się nielegalnie do USA, bo u siebie w kraju żyliby w nędzy.
No tak.
Na chwilę zapadła cisza, bo porywaczom przypomniały się straszne obrazki łodzi wypełnionych nielegalnymi imigrantami usiłującymi dotrzeć do Europy. W końcu Wika zdecydowała, że czas wrócić do tematu.
W porządku, kupujemy to.
Tak.
W kraju istnieje rynek pracy. Ustala się na nim ogólny poziom płac. Ale skoro płaca jest po prostu ceną pracy, to właściwie dlaczego istnieje bezrobocie?
No właśnie.
Sam profesor mówił, że wyznaczana na rynku cena powinna równoważyć popyt z podażą.
No.
Właśnie. Coś tu profesor kręci. No to jest cena, czy jej nie ma? Ha?
I wracamy do punktu wyjścia. Mówiłem, że z pracą jest trochę tak, jak z każdym towarem. Podaż, popyt, umowa między kupującym i sprzedającym, cena. Kiedy stopa bezrobocia jest wysoka, cena pracy powinna mocno spadać, prawda?
Ale stopa bezrobocia? Co to znowu w ogóle jest? Ile tego jeszcze będzie? Jakieś dziwactwa?
Stopa bezrobocia to miernik sytuacji na rynku pracy. Jest to stosunek liczby bezrobotnych do łącznej podaży pracy. Jeżeli stopa bezrobocia wynosi, dajmy na to, 3%, to znaczy, że 3% tych, którzy są gotowi pracować, nie może znaleźć pracy.
A czy 3% bezrobocia to dużo czy mało? A w ogóle to może być zero?
No stopa właśnie, bezrobocia na poziomie 3% to raczej niedużo. Przy dobrej sytuacji gospodarczej bezrobocie może być zerowe, czyli każdy może bez kłopotu znaleźć pracę. Ale nawet wtedy stopa bezrobocia nie wynosi zero, bo zawsze znajdzie się trochę osób, które deklarują się jako bezrobotne, bo na przykład rzuciły jedną pracę i szukają innej.
Dlaczego cena pracy nierównoważna waży popytu z podażą?
Pierwszym powodem jest zachowanie się płac. Kiedy mamy wysokie bezrobocie, wtedy płace powinny mocno spadać, prawda?
No, pewnie tak.
A niekoniecznie. Płace w greckich firmach trochę spadły, ale nie za mocno. Przede wszystkim dlatego, że interesów pracowników broniły związki zawodowe. Albo negocjacjami, albo groźbą strajku nie pozwoliły na duże obniżki płac.
I bardzo dobrze zrobiły. Kapitaliści zaraz cały kryzys przerzuciliby na pracowników.
No. Tak, to prawda. Interes pracujących został w ten sposób obroniony, to prawda. Ale z drugiej strony to oznaczało, że więcej ludzi straciło pracę.
Dlaczego?
Wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Jesteście szefami firmy. Widzicie, że wzrasta sprzedaż, więc chętnie zatrudnilibyście dodatkowych ludzi i zwiększyli produkcję. To co? Zatrudnicie ich?
Pewnie, że tak. Będzie większa produkcja i większa kasa.
Zgoda, ale z drugiej strony nie jesteście pewni, czy wzrost sprzedaży się utrzyma. Więc może się okazać, że za 3 miesiące ci dodatkowi pracownicy nie będą już potrzebni.
No to słabo.
No to wtedy ich zwolnię. No przecież jasne, zatrudniłbym ich tylko na tak długo, jak potrzebuję.
No i tu właśnie tkwi haczyk. Bo może się okazać, że skoro ich już zatrudnicie, regulacje prawne nie pozwolą ich zwolnić po 3 miesiącach. Albo każą wtedy wypłacać bardzo dużą odprawę, na którą firmy nie stać. I co wtedy?
To wtedy nikogo dodatkowego nie zatrudnię. Nie jestem głupi.
Tak zachowa się większość pracodawców w trosce o to, żeby im firmy nie zbankrutowały, kiedy sytuacja gospodarcza się pogorszy. Jeśli nie ma możliwości elastycznego zatrudnienia, czyli przyjęcia ludzi do pracy tylko na taki czas, kiedy wiadomo, że naprawdę są potrzebni, firmom trudno się zdecydować na zwiększenie zatrudnienia. I w ten sposób brak elastyczności rynku pracy może przekładać się na duże bezrobocie. Nawet wtedy, kiedy sytuacja gospodarcza pozwalałaby na jego spadek.
To co, profesor będzie też bronić umów śmieciowych? Takich przekrętów, że młodego człowieka można zatrudnić na miesiąc, a zaraz potem go zwolnić?
Oczywiście, że bezpieczeństwo pracownika musi być chronione, bezwzględnie, musi być. Nie żyjemy przecież w czasach dzikiego kapitalizmu. Ale im większa jest ta ochrona, tym lepiej dla tych, którzy mają pracę. Ale tym większe ryzyko, że pracy nie znajdą bezrobotni.
No, klops.
A teraz coś z innej beczki. Wiecie, że osobie, która straciła pracę, przysługuje zasiłek?
Wiemy.
Ale jeśli ten zasiłek jest przesadnie wysoki, to może się okazać, że część bezrobotnych nie zechce przyjąć dostępnych ofert pracy, bo płaca jest niedużo wyższa niż zasiłek.
To chyba mało prawdopodobne. Przecież zasiłki są niskie.
No, to prawda. U nas są niskie. Ale w niektórych krajach zasiłki bywają bardzo wysokie. I wtedy mogą wręcz zachęcać do długiego pozostawania na bezrobociu. Podobnie może być z płacą minimalną, czyli ustaloną przez rząd najniższą płacą, jaką pracodawca może zaoferować pracownikowi. Też wprowadza się ją po to, by ich chronić. I bardzo słusznie. Ale jeśli jej poziom jest zbyt wysoki, jak na możliwości gospodarki, to również może sprzyjać utrzymywaniu się wysokiego bezrobocia.
To już chyba jakiś totalny fake. Przecież im płaca minimalna jest wyższa, tym więcej bezrobotnych zrezygnuje z zasiłku i przyjmie oferty pracy.
Tym mniej pracodawców ich zatrudni.
Dlaczego?
Bo mogą uznać, że tak wysoka płaca minimalna to więcej niż wartość dodana, którą uzyska firma dzięki zatrudnieniu nowego pracownika, zwłaszcza niezbyt wysoko wykwalifikowanego. Więc zamiast go zatrudnić, firma zainwestuje w bardziej wydajne maszyny, a bezrobocie wcale nie spadnie.
No tak.
Wyjaśnienia profesora nikogo do końca nie przekonały, ale wszystkim dały do myślenia. Wika i Majka martwiły się o prawa pracownicze, a Michał twierdził, że elastyczność rynku pracy to wymysł służący wyzyskowi. Za to Olek mówił, że bezrobocie wynika ze zbytniej ingerencji państwa, a Kuba się z nim zgadzał. Tylko Julka siedziała cicho i intensywnie o czymś myślała.
No i wreszcie profesor wpadł. Pamiętacie, że niedawno, dokładnie 2 dni temu, mówił profesor, że o płacach w kraju decyduje przeciętna wydajność pracy? Pamiętacie?
No, tak.
No, w Niemczech jest wyższa niż w Polsce, więc i płace są wyższe.
W porządku, no wtedy w to uwierzyliśmy.
A teraz raptem okazuje się, że płacy wcale nie wyznacza żadna wydajność, tylko podaż i popyt na pracę. No to może wreszcie usłyszymy prawdę, co?
Właśnie.
No co w końcu decyduje o wysokości płac?
Oj, bardzo jesteście dociekliwi, bardzo.
Nie udało się wcisnąć kitu.
Ale tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Kiedy wzrasta wydajność pracy i PKB, musi nastąpić jakiś podział tej dodatkowej wartości pomiędzy właścicieli pracy i kapitału, prawda?
Porywacze mruknęli, że w zasadzie się zgadzają i nadal z satysfakcją obserwowali, jak profesor usiłuje wydostać się z pułapki, w którą się władował.
Sprawiedliwy podział byłby taki, że skoro wzrósł PKB, to powinny wzrosnąć i płace, i zyski. Ale jeśli na rynku pracy utrzymuje się duże bezrobocie, to pracodawcy wcale nie muszą się dzielić z pracownikami. Więc płace nie rosną mimo wzrostu wydajności. Ale jak nie rosną płace, gwałtownie zwiększają się zyski właścicieli kapitału. No tak. To oczywiście zachęca ich do zwiększenia produkcji. Tak więc z czasem bezrobocie zaczyna spadać. W końcu pracodawcy nie mają wyjścia i muszą podwyższyć płace.
Ale póki było duże bezrobocie, to woleli tylko zwiększać swoje zyski.
No tak, zgadza się. Tak to działa. Rozumiecie ten mechanizm? Na krótką metę to, czy płace rosną, stoją w miejscu lub nawet spadają, zależy od sytuacji na rynku pracy. Ale na dłuższą metę płace muszą rosnąć wraz ze wzrostem wydajności pracy. Rynek pracy jest polem bitwy, na którym praca stale walczy z kapitałem o sprawiedliwy podział wartości dodanej. Raz stroną silniejszą są pracodawcy, a raz pracownicy.
No a czy zamiast się stale bić, to pracownicy nie mogliby po prostu umówić się z pracodawcami w sprawie zwiększenia płac, kiedy rośnie wydajność? No, nie tak, że raz szybciej, a raz wolniej, w zależności od tego, kto jest akurat silniejszy.
To bardzo dobry pomysł, ale rzadko udaje się go zrealizować. W Europie kiedyś taki system dobrze sprawdzał się w Niemczech, w Austrii, no i w Skandynawii. Ale u nas nigdy tak nie było.
Szkoda.
Która strona była mocniejsza, dociskała drugą, a potem role się zmieniały.
No dobrze. Jakoś się profesor wykręcił. Do końca nas to nie przekonuje, ale już niech każdy zostanie przy swoim zdaniu. Strasznie długie było to przesłuchanie. Pytanie niby proste, a odpowiedzi profesora bardzo pokrętne. Ale trudno. Kończymy.